To nie jest żadna tajemnica, że żyjemy w świecie bardzo jasno zdefiniowanych granic. W świecie, w którym dominuje mentalność plemienna. To znaczy, każdy ma swoje plemię i niespecjalnie lubi tych, którzy należą do innych plemion. Zasada jest prosta. Jesteśmy my i oni, nasi i nie nasi, swoi i obcy. I w zeszłym tygodniu mogliśmy słyszeć o przykładach takiej mentalności plemiennej. Biedni nie lubią bogatych, bo bogaty to wiadomo, kradnie. Bogaci nie lubią biednych, no bo biedny to leń pewnie. Opozycja nie lubi władzy, władza nie lubi opozycji. A przy okazji wyborów czasami zamieniają się miejscami i dalej się nie lubią. Ale ta mentalność plemienna także czasami wsiąka do kościoła. I to było jakieś 20 lat temu. Prowadziłem w takim tradycyjnym kościele spotkanie i rozmawialiśmy o tym, jak kochać ludzi, jak Jezus ich kocha. I na końcu zadałem pytanie, czy są tacy ludzie, których trudno nam kochać? Albo których nie lubimy? Albo tacy, których być może nie chcielibyśmy widzieć w naszym kościele? I oni tak patrzyli na mnie zdumieni, moi rozmówcy, i szczerze oburzeni, bo ależ oczywiście, że takich ludzi nie ma. My kochamy wszystkich i wszystkich chcielibyśmy tutaj widzieć. Więc pytam się, no dobrze, a taka młodzież z długimi włosami, kolczykami, tatuażami, hipisi, panki z irokezami. Oni, nie no, takiej młodzieży to nie chcemy. Jeszcze tu przyjdą i coś ukradną. Jak się doprowadzą do porządku, to mogą przyjść. A ci po rozwodach, no to są takie trudne historie, trudne bardzo, skomplikowane. A biedni, ci uzależnieni, może bezdomni. Nie no, Kościół jest otwarty dla wszystkich, ale my tak naprawdę nie możemy im pomóc i nie mamy jak im pomóc, więc lepiej niech idą gdzieś indziej. I tak wymieniałem różne grupy ludzi i na końcu okazało się, że oni najbardziej lubią samych siebie i takich ludzi, którzy są do nich podobni. Billy Graham, znany już nieżyjący ewangelista, wspomina z kolei o kościele swojej młodości i mówi, że niedziela, godzina 10 rano, to była kiedyś najbardziej posegregowana godzina Ameryki. Ponieważ czarni spotykali się w kościołach dla czarnych, biali w kościołach dla białych i te dwa światy się ze sobą nie spotykały i nie łączyły i nie mieszały. My w Polsce nie mamy takiego doświadczenia i takiego problemu, takiego wyzwania, ale czasami na ulicach możemy usłyszeć zdania typu: ja nie lubię Żydów, ja nie lubię Palestyńczyków, nie lubię Rosjan, Niemców. Za dużo tutaj tych Azjatów albo za dużo Arabów. Pewien pastor dużego kościoła opowiadał kiedyś, jak jakiś czas po tym, jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie, ludzie z jego kościoła zaczęli do niego przychodzić i powiedzieli: wiesz, za dużo tutaj tych Ukraińców. A on mówi, jakby w Bożym Królestwie mogło być jakichś ludzi za dużo, albo kościół był tylko dla jednej grupy etnicznej. Ale są kościoły, w których ludzie po rozwodach, którzy są w powtórnych związkach małżeńskich, bez względu na powód rozwodu, nie mogą uczestniczyć w wieczerzy pańskiej ani angażować się w życie kościoła. Jest w jednym kościele odmówiono pogrzebu rodzinie, która straciła swojego syna, młodego chłopaka, który odebrał sobie życie, a powód był taki, że jeden z powodów, że to nie był członek tej wspólnoty. A więc są nasi i nie nasi, swoi i obcy. Żyjemy w świecie bardzo jasno wytyczonych granic. I Jezus też żył w świecie jasno wytyczonych granic. I dla Żydów było oczywiste. Jesteśmy my, czyli naród wybrany, i są oni, wszyscy inni, czyli poganie. A wśród tych pogan najgorsi są Rzymianie, bo to są wrogowie i okupanci. To był świat jasno wytyczonych granic, których nie należało przekraczać, nie wolno było przekraczać. Ale Jezus, jak to Jezus, on często różne granice przekraczał. I kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, to czytamy tam historię o obraźliwym cudzie, cudzie uzdrowienia. I my często, kiedy słyszymy historię o cudach, o uzdrowieniach Jezusa, to pierwsze pytanie, co pojawia się w naszych myślach, to jest takie, czy Jezus może uzdrowić mnie albo moich bliskich, kogoś z mojej rodziny? I odpowiedź jest: tak, może i pewnego dnia to zrobi, albo po tej stronie wieczności, albo po drugiej, kiedyś to nastąpi, ale te historie mają większy cel, ponieważ one pokazują, kim jest Jezus i jak działa Jego Królestwo. Tak więc Jezus właśnie skończył wygłaszać najbardziej znane swoje kazanie, zwane kazaniem na górze, i to kazanie kończy się słowami, że ludzie byli zdumieni tym, jak On uczył, ponieważ On uczył jak ktoś, na kim spoczywa władza. Ktoś, kto ma władzę. A potem Jezus idzie i zaczyna pokazywać tę władzę w praktyce i zaczyna uzdrawiać. Dokonuje 3 cudów uzdrowienia. I te 3 cuda uzdrowienia mają wspólny mianownik, ponieważ za każdym razem Jezus przekracza granice. I za każdym razem Jezus idzie do ludzi, uzdrawia ludzi, których inni uważali za gorszych, za obywateli drugiej kategorii, a może nawet za wyrzutków. Najpierw uzdrawia trędowatego i dotyka go. Trędowaci byli nieczyści, żyli poza wspólnotą zdrowych ludzi i nie można ich było dotykać. On go dotyka, przekracza granice. 3 cud, Jezus uzdrawia teściową Piotra. Ona nie była wyrzutkiem, ale była obywatelem drugiej kategorii, bo była kobietą. Kobiety nie można było uczyć Tory, bo była kobietą. Kobieta nie mogła zeznawać w sądzie, bo była kobietą. Ale Jezus się nad nią pochyla. Ale najgorszy jest ten środkowy cud. Ten najbardziej obraźliwy cud, ponieważ Jezus uzdrawia sługę rzymskiego setnika. A rzymski setnik to wyrzutek. Taki szczególny rodzaj wyrzutka, bo to przedstawiciel władzy. On nie wygląda jak wyrzutek. A dla Żydów on był wyrzutkiem. I czytamy tę historię tak. Tuż po wejściu do Kafarnaum do Jezusa przyszedł pewien setnik. Panie, prosił, mój chłopiec leży w domu sparaliżowany i strasznie cierpi. Przyjdę, odpowiedział Jezus, i uzdrowię go. Oto zaraz po wejściu do Kafarnaum przychodzi setnik i zwraca się do Jezusa słowami Panie. Co było dziwne i zaskakujące, ponieważ tym zwrotem, tym tytułem zwracano się do cesarzy, do boskich cesarzy rzymskich. Panie. A oto ten człowiek, rzymski żołnierz, powiada te słowa, zwracając się do Jezusa, co w jego przypadku, jako przedstawiciela władzy, było dość ryzykowne. I mówi, mój chłopiec, i to słowo chłopiec najczęściej używane jest do opisania dziecka, niewolnika. Być może był to, najprawdopodobniej był to niewolnik urodzony w jego domu. I mówi, ten mój sługa, niewolnik, jest sparaliżowany i bardzo cierpi. I prosi Jezusa, aby ten przyszedł do jego domu i go uzdrowił. Ewangelista Łukasz, opisując to samo wydarzenie, dodaje parę szczegółów w swojej Ewangelii. Mówi, że starsi żydowscy przyszli, prosili, wstawili się za tym setnikiem, powiedzieli, że to jest dobry setnik, dobry człowiek, że kocha Izraela, że nawet zbudował synagogę i tak dalej. Łukasz łagodzi trochę ten obraz setnika. Mateusz tego nie robi. Mateusz nie podaje nam żadnych powodów, żadnych szczegółów, jak którego mielibyśmy myśleć, że to jest jakiś szczególny setnik, ale Mateusz to, co robi, to maluje obraz zderzenia 2 światów, 2 kultur. Oto przychodzi rzymski żołnierz, setnik, który jest poganinem, przedstawicielem władzy, przedstawicielem okupantów, przychodzi do żydowskiego nauczyciela, do rabina, do narodu pokonanego, do człowieka, o którym niektórzy myślą, że jest Mesjaszem i prosi go, aby uzdrowił jego sługę. Mamy więc zderzenie 2 światów, to 2 wrogich światów. I w tym zderzeniu Jezus zachowuje się w dziwny sposób, zaskakujący sposób, bo mówi, dobrze, przyjdę do twojego domu i go uzdrowię. Nie ma problemu, przyjdę. Naprawdę? Nie ma problemu? Kiedy rozpoczęła się wojna w Iraku z Saddamem Husseinem, w jednym z amerykańskich kościołów zorganizowano spotkanie modlitewne i modlono się o młodych żołnierzy amerykańskich, którzy ruszali do walki, jechali na front, aby walczyć. Modlono się o to, aby bezpiecznie i cało wrócili do swoich domów. Na tym spotkaniu był młody chłopak, który modlił się o żołnierzy, ale też modlił się o ludność cywilną Iraku, o kobiety, o dzieci, o starców, aby Bóg ich zachował w tych trudnych czasach. Kiedy spotkanie się skończyło, podszedł do niego starszy mężczyzna, popatrzył na niego surowym wzrokiem i mówi, czy ty jesteś po stronie Husajna? Ale oczywiście, że nie. To w takim razie modlisz się o niewłaściwych ludzi. Są ludzie, którzy doskonale wiedzą, o kogo można się modlić, o kogo się nie można modlić, komu można pomóc, komu nie można pomóc. Kim są ci właściwi ludzie i kim są ci niewłaściwi? Ale wygląda na to, że Jezus zupełnie nie wiedział. Bo on powiedział, dobrze, przyjdę do twojego domu i go uzdrowię. Nawet ci Żydzi, którzy patrzyli na setnika życzliwie i ze współczuciem, nawet oni po spotkaniu z rzymskim setnikiem, kiedy wracali do domu, obmywali swoje ręce, aby się oczyścić, bo uważali go za nieczystego. Pogan nazywano psami, bo jak psy byli nieczyści. A do tego Rzymianie byli nie tylko wrogami, okupantami Izraela, ale byli wrogami Boga, ponieważ podważali Boże panowanie i stali na drodze wypełniania Bożych obietnic. Tam, gdzie się pojawiali, wnosili swoje obyczaje, swoją religię, swoje bóstwa. A zadaniem Mesjasza, gdyby Jezus naprawdę był Mesjaszem, niektórzy mogliby pomyśleć, gdyby był Mesjaszem, to by wiedział, że zadanie Mesjasza nie polegało na tym, aby pomagać Rzymianom, i ich uzdrawiać, ich leczyć, ale aby z nimi walczyć, ich pokonać, krótko mówiąc, ich zabić. I to, co Jezus robił, mogło wyglądać jak zdrada. To tak jakby w okupowanej Warszawie w czasie II wojny światowej jakiś polski żołnierz chciał pomóc choremu oficerowi Wehrmachtu. Tego się nie robi, bo jest wojna. My ze sobą walczymy. A jednak Jezus mówi, dobrze. Przyjdę do ciebie i go uzdrowię. Dlaczego? Bo Jezus przychodzi do wszystkich, nawet do tych, których uważamy za gorszych i za wrogów. Setnik, kiedy to usłyszał, być może był zdziwiony, na pewno odetchnął z ulgą, ale też musiał być tym poruszony. Bo on wiedział, kim on był. On dla Żydów był Rzymianinem, okupantem, poganinem. Był nieczysty. On doskonale wiedział, że został posłany przez rzymskie władze do Kafarnaum po to, aby pilnować tam porządku. I tego porządku, kiedy było trzeba, pilnował siłą. Jako rzymski setnik prawdopodobnie niejedno miał na sumieniu. Wiedział, że prosząc żydowskiego nauczyciela, aby ten przyszedł do jego domu, stawia go w niezręcznej sytuacji, bo on jako pogan jest nieczysty. Dlatego dalej czytamy. Wówczas setnik powiedział, Panie, nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój chłopiec będzie uzdrowiony. I to są ciekawe słowa, bo on nie tylko mówi, Panie, ja wiem, że dla Ciebie to jest niezręczne, żebyś do mnie przyszedł. To jest wbrew obyczajom, ale mówi, ja nie jestem wart. Ja nie jestem godzien, abyś do mnie przyszedł. Wcześniej nazywa go Panem, a teraz mówi, że nie jest godzien, aby ten Pan przyszedł do jego domu. Co jest dziwnym stwierdzeniem w ustach przedstawiciela władzy. A potem dodaje, wystarczy, że powiesz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. I to też jest ciekawe, ponieważ wokół Jezusa zawsze toczyły się tłumy i ludzie chcieli, aby prosili Go, aby ich uzdrowił, aby się ich dotknął. Przynosili chorych, aby się ich dotknął. A setnik mówi, ty nawet nie musisz dotykać. Nawet nie musisz przychodzić. Tylko powiedz. A potem wyjaśnia, dlaczego tak mówi. Bo mówi, bo ja jestem człowiekiem podległym władzy, i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię idź, idzie. Innemu rozkażę przyjść, przychodzi. Jeśli swemu słudze powiem zrób, to robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy podążali za Nim. Zapewniam was, tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu u nikogo. Setnik mówi, ja doskonale wiem, jak działają rozkazy, jak działają słowa i jak działa władza. Ja każdego dnia otrzymuję rozkazy. Niektóre z nich przychodzą z dalekiego Rzymu. Ale nieważne, przychodzą z daleka, ja muszę je wykonać. I też ja każdego dnia wydaję mnóstwo rozkazów swoim żołnierzom i oni są zobowiązani, aby je wykonać, bo tak działa władza, tak funkcjonuje władza. I kiedy czytamy tę historię, to te słowa setnika, wystarczy, że powiesz tylko słowo. To jest coś więcej niż stwierdzenie, że ja wierzę, że ty potrafisz uzdrowić na odległość. Bo kiedy czytamy tę historię w kontekście, to okazuje się, że kazanie na górze kończy się słowami Jezus mówił, nauczał jak ten, który ma władzę, na którym spoczywa władza. Potem Jezus kończy kazanie, idzie, uzdrawia, okazuje swoją władzę. Pokazuje, że naprawdę ma władzę. I setnik, pogański setnik jest tym, który to dostrzegł i zrozumiał. Mówi tak, ty masz władzę. Ty masz władzę większą niż rzymski setnik, niż cesarze, niż jakikolwiek inny człowiek. Ty masz władzę, która pochodzi od Boga. I nazywa go Panem i mówi, ja nie jestem wart, nie jestem godzien, abyś był nawet pod moim dachem, bo ty masz władzę. Ten człowiek, który prawdopodobnie nigdy nie czytał Tory, ani proroków, który nie znał przykazań, ani obietnic Bożych, ani nie miał pojęcia o przymierzach, które Bóg zawarł, popatrzył na Jezusa, obserwował go i doszedł do wniosku, że to jest ktoś, kto ma władzę, większą niż ktokolwiek inny i jest królem. Może nie królem politycznym, ale królem innym niż wszyscy, jakimś dziwnym innym królem. A Jezus słysząc te słowa mówi, takiej wiary nie znalazłem nigdzie w Izraelu. Bo tak to już jest, że Bóg czasami przychodzi do dziwnych ludzi i znajduje ich w bardzo dziwnych miejscach. Kiedy pracowałem nad swoim doktoratem, studiowałem z człowiekiem, nazywał się Cutan, nazywaliśmy go Joey po prostu. I Joey urodził się w Chinach, wychowywał się w Malezji i zawsze lubiłem słuchać historii jego nawrócenia. A zwłaszcza pierwszego zdania tej historii. Bo on zawsze zaczynał swoją historię w ten sam sposób. A zaczynał ją tak. Mój tata był gangsterem z mafii. A moja mama właścicielką burdelu. To dopiero początek historii. Czy możemy sobie wyobrazić dzieciństwo bardziej z dala od Boga i w bardziej mrocznych miejscach niż jego? Ale w jakimś momencie Joey usłyszał o Jezusie, chociaż wychował się w kraju, w którym dominował buddyzm i islam. Usłyszał o Jezusie i chciał go poznać. A potem w jakimś momencie w niego uwierzył, przyjął chrzest, wyznał swoją wiarę publicznie. Dzisiaj jest wykładowcą na chrześcijańskiej uczelni. A wszystko dlatego, że w jakimś momencie zrozumiał, że Jezus jest królem, jest jego królem. I oddał mu swoje życie. A to wszystko dlatego, że Jezus działa w życiu najmniej spodziewanych ludzi, którzy gotowi są mu uwierzyć. Jego królestwo przychodzi czasem do najdziwniejszych miejsc, do najdziwniejszych ludzi i tam znajduje tych, którzy gotowi są mu uwierzyć. A setnik ucieszył się tym, co usłyszał. Natomiast ludzie, którzy stali wokół, pewnie też potrzebowali trochę czasu, aby to w nich wsiąkło, co właśnie usłyszeli. Bo jeśli nie obraziło ich to, że Jezus gotowy był pójść do domu setnika, aby uzdrowić jego sługę, to pewnie musiało ich obrazić to, że Jezus mówi, że nikt z nich takiej wiary nie ma, jak ten setnik. A jeśli to ich nie obraziło, to z całą pewnością musiał obrazić ich to, co Jezus powiedział dalej. Powiem więcej, mówi Jezus. Wielu zjawi się ze wschodu i zachodu wraz z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem zajmą miejsce przy stole w Królestwie Niebios. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na w zewnętrzną ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Po tych słowach Jezus zwrócił się do setnika. Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I w tej chwili jego chłopiec został uzdrowiony. To Jezus mówi, w moim królestwie jest miejsce dla wszystkich. I on nie tylko był gotowy, aby pójść do domu poganina, ale Jezus gotów był zaprosić setnika do swojego domu, do swojego stołu, w swoim królestwie. Czy to znaczy, że Jezus właśnie zaprosił wroga i okupanta do Bożego Królestwa? Ależ tak, oczywiście, to właśnie to znaczy. I nie tylko jego, ale wielu, wielu innych, ponieważ mówi, że do Jego królestwa przyjdą ze wschodu i zachodu, aby usiąść razem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem przy stole i wspólnie razem świętować i ucztować. I te słowa Jezusa są echem tego, co czytamy w psalmach i w księgach prorockich i tego, o czym mówi Izajasz, o wielkiej uczcie, którą kiedyś Bóg wyprawi dla wszystkich narodów i zaprosi wszystkie narody. A potem jest ta piękna pieśń o słudze Pana, który zaprasza ludzi ze wszystkich krańców świata, aby do Niego przyszli. I oto Jezus właśnie mówi o takiej sytuacji, o tym, że wszyscy są zaproszeni. Zaprasza Polaków i Rosjan i Niemców i Ukraińców i Białorusinów i tych, którzy mają poglądy prawicowe i lewicowe i tych, którzy są biedni i bogaci, wykształceni i niewykształceni, młodzi, starzy, zdrowi, chorzy. Wszyscy są zaproszeni. To jest trochę tak, jak w historii, to jest została opisana w Boston Globe w 1990 roku. Młoda para zdawała się pobrać i postanowili, że chcieliby mieć bardzo, bardzo piękny ślub, a potem wspaniałe przyjęcie. I żeby to zorganizować, udali się do hotelu Hyatt, aby tam właśnie odbyło się ich przyjęcie weselne. Spotkali się z panią menadżer i wybrali najwspanialsze dania, ułożyli całe menu, potem zdecydowali się na porcelanową zastawę, srebrne sztućce. Oczywiście chcieli mieć muzykę na żywo, więc wybrali najlepszych muzyków, zatrudnili tych najlepszych. No i na końcu był tort, wspaniały tort, który też zamówili. Bynajmniej nie oszczędzali, za całość zapłacili 13 tysięcy dolarów. Połowę trzeba było zapłacić od razu, jako zaliczkę. Wszystko było gotowe. To miało być największe i najwspanialsze wydarzenie w ich życiu, ale też chcieli zrobić wrażenie na swoich znajomych. Jednak w dniu, kiedy już mieli wysyłać zaproszenia, pan młody zaczął mieć wątpliwości. Wiesz, może nie spieszmy się tak bardzo. To jest taka poważna decyzja na całe życie. Może trochę przesuńmy ją w czasie. Dajmy sobie więcej czasu, by się zastanowić. Panna młoda, kiedy to usłyszała, się zirytowała, mówiąc delikatnie, i powiedziała: dość, koniec tego. Wróciła do hotelu Hyatt, spotkała się z panią menadżer, aby wszystko odwołać. A pani menadżer była pełna zrozumienia i mówi: moja droga, mi też to się przytrafiło, mój narzeczony też się rozmyślił, więc rozumiem i współczuję, ale mimo że współczuję, muszę ci powiedzieć, że umowa jest wiążąca i zgodnie z umową mogę ci zwrócić tylko 1300 dolarów z tego, co zapłaciłaś. Więc panna młoda pomyślała sobie: a, wyprawię ten ślub, zrobię tą imprezę, tylko inną imprezę. Ponieważ sama miała doświadczenia z ubóstwem i otarła się o bezdomność w swoim życiu, więc postanowiła, że ta impreza się odbędzie, to przyjęcie się odbędzie i wysłała zaproszenie do przytułków dla ludzi bezdomnych, do domów opieki społecznej, do domów starców, do domów dla samotnych matek, do miejsc, gdzie były osoby niepełnosprawne i chore. I ich wszystkich zaprosiła na wielkie przyjęcie. Kiedy był ten dzień przyjęcia, oni wszyscy przyszli i przy tych pięknie zastawionych stołach, ze wspaniałymi potrawami, przy porcelanowej zastawie i ze srebrnymi sztućcami jedli te wszystkie dania ci biedni, bezdomni, uzależnieni, chorzy, słabi, starzy, samotni, ci, o których nikt nie pamiętał i słuchali muzyki granej na żywo, a potem delektowali się pysznym tortem. Bo tak właśnie działa Boże Królestwo i Bóg zaprasza wszystkich do Jego Królestwa. Ale gdybyś tam był tego dnia, na tej uczcie, to nie zobaczyłbyś pana młodego, ani jego gości, ani jego rodziny. Bo Boże Królestwo jest pełne niespodzianek. Jezus o tym mówi, że chociaż otwarte jest dla wszystkich i przyjdą ci ze wschodu i z zachodu, to mówi: synowie Królestwa, ci, którzy postrzegali siebie jako synów Abrahama, potomków Jego i członków narodu wybranego, którzy mają obietnice, prawa, przykazania, mówi, zostaną wyrzuceni precz, nie znajdą się w tym królestwie, ponieważ jedynym kryterium bycia w tym królestwie jest uznanie Jezusa za swojego króla. I tak też może stać się dzisiaj, że są ludzie, którzy swoją tożsamość definiują tym, jakie mają poglądy i przekonania, że są we właściwym kościele, że mają właściwe opinie, że są zawsze po właściwej stronie każdego sporu i konfliktu, że głosują na właściwą partię, że przyjęli chrzest jako dorośli i są przekonani, że to wystarczy. Ale gdzieś Jezus nie do końca jest ich królem, nie do końca kochają tych, których On kocha i to, co On kocha. A kiedy wsłuchujemy się uważnie w tą historię i patrzymy na nią w jej kontekście, to okazuje się, że ta historia zmienia nasze spojrzenie na to, kim jest Jezus. I zmienia nasze spojrzenie na to, kim są inni ludzie. Bo mamy trzy historie o cudach, o uzdrowieniach, a potem jest zaproszenie, aby być naśladowcą Jezusa. Potem są trzy historie o uzdrowieniach i zaproszenie, aby być naśladowcą Jezusa. Trzy historie o cudach i wezwanie do tego, aby zapraszać innych, by byli naśladowcami Jezusa. Jezus jest królem, który zaprasza wszystkich do swojego królestwa. Ale kiedy się uważnie słuchamy w te historie, to one zmieniają nasze spojrzenie na innych ludzi. Bo już nie liczy się to, czy ktoś jest Żydem, czy Rzymianinem, Polakiem, czy Rosjaninem, czy ktoś ma takie, czy inne poglądy, ale patrzymy na innych ludzi jako na potencjalnych kandydatów do Bożego Królestwa. Ludzi, których chcemy zaprosić. Każdego. I też ta historia zmienia nasze spojrzenie na Kościół, na tych, którzy już są w Bożym Królestwie. Bo okazuje się, że naszą tożsamością najważniejszą nie jest to, czy jestem Polakiem, czy Rosjaninem, czy mam takie, czy inne poglądy, czy takie, czy inne zdanie na różne tematy, ale moją najważniejszą tożsamością jest to, że jestem naśladowcą Jezusa i jestem obywatelem Bożego Królestwa. A więc kiedy wsłuchuję się uważnie w tę historię, to odkrywam, że Jezus zaprasza do swojego królestwa wszystkich, którzy uznają Go za swojego króla, bez względu na ich historię i pochodzenie. Przy stole Jezusa ciągle jest dużo miejsca. Jest miejsce dla ciebie i dla innych.